Zdaniem jednego z profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego był on jednym z najgenialniejszych umysłów XIX wieku. Podziw i uznanie ludzi budzi jego wszechstronne wykształcenie, rozległość zainteresowań naukowych, owocna działalność społeczna i organizacyjna oraz ponadczasowe wartości dzieł, które po sobie pozostawił. Cieszkowski jest nie tylko genialnym filozofem, polskim hegelistą, ale również przewidującym ekonomistą, wielkim patriotą, obrońcą spraw polskich w XIX wieku, społecznikiem, organizatorem nowoczesnych form życia naukowego, mecenasem sztuki, kreatorem postępu edukacyjnego na wszystkich szczeblach nauczania oraz inspiratorem postępu rolniczego. Tyle mówi ten profesor w tekście Filozof i gospodarz. Cieszkowski urodził się 12 września 1814 roku w Suchej koło Węgrowa na Podlasiu. Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w roku 1832, to znaczy rok po śmierci Hegla, wyjechał do Berlina, gdzie kontynuował studia na tamtejszym uniwersytecie. Doktorat z filozofii obronił w Heidelbergu w 1838, zaś w 1840 powrócił do kraju i osiadł w posiadłości rodzinnej w Surchowie, w powiecie krasnostawskim. Planował tam zreformować gospodarstwo, zamierzał uruchomić cukrownię, założyć plantację morwy, a w międzyczasie pracował naukowo, pisał też do Biblioteki Warszawskiej. Jego działalność publicystyczna zwróciła uwagę carskich władz i spowodowała jego aresztowanie. Z uwagi na groźbę kolejnych zatrzymań został zmuszony do opuszczenia ziemi krasnostawskiej i przeniósł się do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wchodzącego wówczas w skład Prus. Nabył majątek w Wierzenicy 2 lipca 1842, gdzie dotrwał aż do śmierci. Ktoś o Wierzenicy powiedział, jest to może jedyny zakątek w Poznańskim, który przemawia do wyobraźni i do uczucia. Nie chciałbym zatrzymywać się nad życiorysem Cieszkowskiego, dlatego że wszyscy tu lepiej go znają ode mnie, a zwłaszcza mieszkańcy Wierzenicy. Natomiast chciałbym wruszyć od dzisiejszej Ewangelii. W tej chwili, w której rozpoczynamy ten rok Cieszkowskiego, dzisiejsza Ewangelia przypomina nam scenę metamorfozy Jezusa, czyli scenę Jego przemienienia. Na oczach wybranych uczniów Jezus pojawił się w chwale zmartwychwstania, z twarzą jaśniejącą jak słońce, w szacie, od której bił niezwykły blask światła. Objawił się jako apokaliptyczne słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy. Jego ciało ziemskie przemieniło się w ciało niebieskie. To, co zniszczalne, zmieniło się w to, co niezniszczalne. Kawałek nieba pojawił się na ziemi. Ta metamorfoza musiała być tak bardzo porażająco piękna, że Piotr, straciwszy głowę, powiedział: postawię tu 3 namioty, pragnąc przedłużyć moment oglądania chwały Jezusa. Spełniła się wtedy obietnica zapowiedziana przez Mesjasza: Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie, Jego będziesz słuchał. Jego, słuchajcie, rozlega się podczas metamorfozy Jezusa. Słuchać Jezusa znaczy sprowadzać niebo na ziemię. Słuchać Jezusa znaczy przemieniać się już teraz i jaśnieć nowym życiem z Boga. I tyle wystarczy o dzisiejszej Ewangelii. A teraz przejdźmy do samej myśli Cieszkowskiego. Dlatego, że nie tyle okoliczności życia, ile bardziej jego myśl jest ciekawa i pouczająca. Myśl w szczególności w odniesieniu do tematu czynu, do tematu pracy i wreszcie do zjednoczenia narodu. Cieszkowski jako człowiek wiary zmierzał w jakimś sensie do tego, by metamorfoza Jezusa powtórzyła się już teraz na ziemi. On oczekiwał pojawienia się Królestwa Bożego na tej ziemi. pisał o tym obszernie w swoich prolegomenach, do historiozofii, w Ojcze Nasz, także o drogach ducha. Najpierw o tej sprawie czynu rozpoczął mówić właśnie i o pojawieniu się Królestwa Bożego na ziemi, pisząc na temat historiozofii Hegla. Te myśli nie zostały przez Hegla do końca, przynajmniej w jego mniemaniu, opracowane. Uważał, że najsłabszą częścią systemu heglowskiego była historiozofia i właśnie od niej Cieszkowski rozpoczął uzupełnianie heglizmu. W swojej pracy młodzieńczej, obronionej w Heidelbergu, zakwestionował heglowski podział dziejów, wyodrębniając trzy epoki historyczne. Przeszłość, czyli epokę starożytną, teraźniejszość, wciąż trwającą epokę chrześcijańską oraz przyszłość, to jest ostatnią epokę dziejów, która ma nastąpić. Czyli inaczej mówiąc, przeszedł od podziału żydowskiego i platońskiego, który zna tylko dwa czasy, do podziału arystotelesowskiego, który znaczy czasy, czyli ten czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Pierwsza epoka była według niego epoką uczucia, druga epoką myśli, trzecia nadchodząca epoka miała charakteryzować się czynem. Miała ona połączyć to, co w poprzedzających epokach stało się w opozycji do siebie. I inaczej mówiąc, połączyć uczucie z myślą, naturę z duchem, bezpośredniość z refleksją. W zapowiadanej epoce czynu działania nieświadome, czyli fakty, mają ustąpić miejsca czynom świadomym, to znaczy aktom, w których człowiek odnajdzie swoją moc twórczą. W tej trzeciej epoce nastąpi uregulowanie wszystkich zawiłych spraw tego świata przez powszechne urzeczywistnienie Królestwa Bożego na ziemi, które jest celem dążności ducha. Echa tej filozofii wrócą potem w poezji jego przyjaciela, Zygmunta Krasińskiego, który także odwiedzał Wierzenicę i mówił: cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, jakkolwiek pieśni nie pojmą szydercy, my już w niej całe wyśpiewali serce. I tu jest nasze ze słowem rozstanie. Niech nucą jeszcze dzieciątka niewinne, harfy już nigdy, nigdy nie nastroję. Drogi przed nami otwarte są inne, zgińcie me pieśni, wstańcie czyny moje. Tak w przedświcie parafrazował filozofię czynu Krasiński. Przykładem takich właśnie czynów dla niego była filantropia, praca na rzecz rozwoju edukacji i wychowania, powstawanie stowarzyszeń samopomocowych, zakładów opiekuńczych, ochronek wiejskich, kas zapomogowo-pożyczkowych, świadczenie pracy na rzecz innych. Tego rodzaju działania wytyczają drogę do Królestwa Bożego. On sam dał przykład filozofii praktycznej, kiedy w 1857 został współzałożycielem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, któremu zresztą prezesował przez trzy kadencje. Dał też przykład, kiedy założył w swoich dobrach w Żabikowie szkołę rolniczą, której otwarcie nastąpiło 21 listopada 1870. A choć nie miała ona praw akademickich, to jednak realizowany w niej program nauczania był bardzo szeroki, nowoczesny, odpowiadający potrzebom kształcenia na użytek nowoczesnego rolnictwa. Także dzięki tej szkole w roku 1919 urzeczywistniły się jego wieloletnie starania o utworzenie w Poznaniu Polskiego Uniwersytetu. Najpierw została utworzona Wszechnica Piastowska, przemianowana rok później na Uniwersytet Poznański, którego skład wszedł również Wydział Rolniczo-Leśny, oparty w dużym stopniu o kadrę, dorobek naukowy, dydaktyczny oraz zasoby materialne Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie. Owo Królestwo Boże na ziemi, pisał, to nowy porządek socjalny, gdzie prawny i moralny stan społeczeństwa nie przez gwałt zewnętrzny lub wewnętrzną walkę, ale przez harmonię naturalnych rząd z istotą obowiązków ustalonym zostanie i gdzie wszystkie najwznioślejsze cele ludzkie w sferze rodziny, społeczności, państwa wolny popęd mieć będą, a idea pięknego, prawdziwego i dobrego w absolutnych sferach sztuki, nauki, religii ostateczną realizację znajdą. Będzie to zatem drugi raj na ziemi, tworzony tym razem przez samego człowieka, poprzez jego czyn. Owa synteza religii i filozofii, czyli religia parakletyczna, nie nastanie, jeśli najpierw nie nastąpią przemiany w świadomości ludzi. Jeśli ideał Chrystusa nie został jeszcze przez ludzi osiągnięty, to jedynie z tej przyczyny, że rozwój dziejów nie dobiegł jeszcze końca. Nie nastała jeszcze ostatnia epoka tego rozwoju, w której ludzie prędzej czy później, za tysiąc czy za wiele tysięcy lat, muszą stać się w istocie i czynie, w duchu i ciele, podobnymi Chrystusowi. Zdaniem Cieszkowskiego taka zmiana może dokonać się nie w sposób rewolucyjny, ale w sposób ewolucyjny. On bowiem uważał czyn jako doskonalenie tego, co zastane. Uważał, że postępu nie można osiągnąć przez zniszczenie, gdyż wszelka destrukcja jest ze swej natury czymś złym. Dlatego nie akceptował metod rewolucyjnych, jako że każda rewolucja dąży do zniszczenia rzeczywistości zastanej. Ta ewolucja zakładała stopniowe przechodzenie ilości w jakość. I tak na przykład pisał: doczesnym życiu pojedynczego człowieka jest pewien rok, pewien dzień, pewna chwila, która człowieka pełnoletnim czyni. A przecież owa chwila, która tak wielką zmianę w nim sprawić zdolna, jest zupełnie do innych poprzednich lub następnych ilościowo podobna. Ona ciągu życia bynajmniej nie przecina, tylko w owym ciągłym postępie stanowczy, jakościowy odskok sprawia. Jest to dzień. Jest to chwila podobna do wielu innych. A przecież człowiek, dostępując owej chwili, spostrzega się zupełnie innym. Dotąd był bezprawnym, odtąd staje się uprawnionym. Dotąd nic stanowczo sam przez się działać nie mógł. Odtąd, co tylko czyni, staje się ważnym. I tyle o tej filozofii czynu, w największym skrócie, po której idzie jego filozofia pracy. On uważał, że narzędziem budowy społeczeństwa czynu jest właśnie praca, bo ona stwarza możliwości pełnej realizacji ludzkich potrzeb. Będąc wówczas pojmowana jako przymus i gwałt, w epoce społeczeństwa czynu stanie się ponętną i przyjemną, jak pisał. Wierzył, że czynnikiem sprawczym tej zmiany charakteru pracy będzie właśnie organizacja i uprzemysłowienie. Pociągnie to za sobą zmianę motywacji pracy. Przestanie ona być czymś poniżającym, wykonywanym w pocie czoła dla utrzymania się przy życiu, stając się dziedziną twórczości, porównywalną z działalnością artysty. W społeczeństwie epoki czynu powód pracy, pracować, aby żyć, zostanie uznany za bluźnierstwo socjalne. Zastąpi się go motywem żyć, aby pracować. Praca stanie się chlubą i źródłem radości. Aby zrealizować ten cel, praca musi zmienić swój kształt. Nie może pozostać wyłącznie mechaniczną czynnością na niskim szczeblu organizacji technicznej. Takiej bowiem postaci obciąża ona mięśnie robotnika, czyniąc z niego swoistą maszynę, bezrozumnie wykonującą wciąż te same czynności. Aby praca stała się przyjemnością i sposobem samorealizacji człowieka, musi stać się organiczną, czyli wykonywaną z rozumnym zamiłowaniem. musi upodobnić się do twórczej działalności artystycznej. Sama klasa przemysłowa, twierdzi Cieszkowski, będzie w przyszłości prawdziwą armią ludzkości, która pod chorobą ducha wciąż nowe wywalczać będzie zdobycze, a te zdobycze nigdy z klęskami połączone nie będą, nigdy łez nie wycisną, lecz zapełnią niezliczone korzyści obecnym, szczęście następnych pokoleń ustalą. Ta praca była rozumiana jako coś, co pociąga za sobą zmiany w sferze moralności i obyczaju. Przede wszystkim ze stosunków społecznych zostanie usunięte rozpanoszone dzisiaj zło, które wyrasta na podłożu nieludzkich warunków życia. Jednakże zmiana charakteru pracy wymaga takich zmian moralności, które będą zmierzać do wykształcenia nowej religii, jak również zmian intelektualnych przez wprowadzenie powszechnej edukacji ustawicznego kształcenia. Dopiero całokształt tych zmian doprowadzi do sytuacji, w której człowiek epoki czynu stanie się artystą, uczonym i działaczem społecznym. Dopiero w epoce czynu każdy człowiek odnajdzie i zrealizuje swoje potrzeby. Będzie to epoka pełnego humanizmu. W tej epoce czynu każda działalność uzyska rangę służby Bożej i obowiązku wobec drugiego człowieka oraz społeczeństwa. I wreszcie trzecia i ostatnia sprawa to jest zjednoczenie narodów. On był przekonany, że wielowiekowy bieg dziejów zaowocuje w końcu wspólnotą ojczyzn, narodów i państw. Uważał, że proces zjednoczeniowy już znajduje się w zaawansowanym stadium. Chociażby uruchomiona w tamtym czasie kolej żelazna, umożliwiająca sprawniejsze przemieszczanie się, wzmogła w nim nadzieję na łatwiejsze zbliżenie i porozumienie, tak między jednostkami, jak i narodami. Ale jemu zależało nie tylko na zjednoczeniu Europy. Dla niego pragnieniem było zjednoczenie całej kuli ziemskiej. A przy tym wszystkim on nie dopuszczał myśli o przekreśleniu znaczenia narodu. Mówił tak: jeżeli dostojeństwo pojedynczego człowieka jest święte i nietykalne, jakże bardziej narodowość pojedynczego ludu? W tych słowach zostało zawarte przeświadczenie filozofa, że narodom, podobnie jak jednostkom, przysługuje się autonomia i równouprawnienie, niezbywalne prawa, których w żadnych warunkach, zatem także w postulowanej federacji narodów, nie mogą utracić. Więcej, właśnie w epoce czynu ujawnią się one w całej pełni. Na zakończenie wypada jeszcze zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, jest jakiś szczególny tragizm polegający na ukazaniu się w tym samym 1848 roku książki Cieszkowskiego pod tytułem Ojcze Nasz oraz manifestu komunistycznego Marksa. Zamiast Królestwa Bożego na ziemi, podług myśli Cieszkowskiego, wybrano niszczącą zasadę redukcji radykalizmu według Marksa. Po wtóre, zbawienie nie jest kwestią ludzkich czynów, nawet nie filozofii czynu, ale jest wyłącznie dziełem mocy Bożej. Weź udział w trudnościach i przeciwnościach znoszonych do Ewangelii według mocy Bożej. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Jezusie Chrystusie przed wiecznymi czasami. Niemniej jednak, człowiek zbawiony jest zobowiązany angażować wszystkie swoje siły w realizację Królestwa Bożego słowem i czynem już teraz.